Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. I w poranku wnet zameldował się kapitan na naszej żółtej łodzi podwodnej, inżynier Przemysław Ćwikowski. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie kapitanie.
Dzień dobry państwu.
I opowiemy o czym? O gospodarce niemieckiej, którą widać, kiedy z peryskopu popatrzymy na pancerniki niemieckie, czy o energetyce. Pan wybiera.
No możemy zacząć od tej gospodarki, bo ten pancernik, jak tutaj obserwujemy przez nasz peryskop, no to nabiera wody, no i cóż, no... Ta sytuacja nie wzięła się od dziś. W zasadzie pracując dla przemysłu motoryzacyjnego przez kilkadziesiąt lat, szczególnie dla niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, no widziałem jak tam w ogóle w całym przemyśle i w tym dostają, że tak powiem, zadyszki. To już zaczęło wiele, wiele lat temu. Proszę zauważyć, że firmy technologiczne, które były znane, jak na przykład Blaupunkt, Telefunken, no nie wspominając Siemens, Bosch, nie przedstawiły na przykład, nie mają w ofercie w dzisiejszych czasach takich nowoczesnych produktów, na przykład jak smartfon. Nie ma komputerów, nie ma systemów operacyjnych znanych na całym świecie. Nawet systemów nawigacji do samochodów. Została im blacha, lanie żeliwa, coś, co jest naprawdę, przynosi niskie marże.
Ale blacha też ważna przy produkcji samochodów jest, chociaż zastępowana często przez plastik, ale jak to jest? Czy teraz przemysł motoryzacyjny niemiecki leży na łopatkach, czy już się z tych łopatek nie podniesie, czy ma jeszcze jakieś szanse?
Nie, ja myślę, że z samym przemysłem niemieckim to jest... Tak, tutaj były wygłaszane opinie nawet na antenie Radia Wnet, że to jest... On jest potężny. To nie jest tak, że on upadnie nam w półtora roku, tak jak słyszałem też takie opinie ekspertów, to z tym się nie zgodzę, nie? Natomiast jest potężny, ale to jest, przypomina mi taką armię niemiecką, Wehrmacht, ale już po Stalingradzie. Jeszcze duży, potężny, ale już wydaje mi się, że tam no nie ma już jakiegoś pomysłu, nie? Jak wyjść z tej opresji, nie? To jak znamy z historii, no kto się wtedy przyłączył do cofającej się dużej armii, tak samo mamy teraz właśnie takim z gospodarką niemiecką, dlatego nie zgodzę się z opinią wielu ekspertów, że jeżeli niemiecki przemysł upadnie, no to my też upadniemy, że co nam zostanie, na przykład, nie wiem, produkcja bombek choinkowych, no z tym się nie zgodzę, nie? Jednak mamy już świat w ogóle cały też już przenosi się w kierunku azjatyckim. Zresztą widzimy to po samym przemyśle motoryzacyjnym, nie? Jak to było na samym jeszcze w początku XXI wieku. Pojawiły się, no wcześniej rzeczywiście, Japończycy, którzy zagrozili na przykład Amerykanom, Europejczykom. Sam jako ponad 30 lat temu pracując jako mechanik w serwisie japońskich samochodów, to zauważyłem, że tam jest bardzo, bardzo wysoka jakość tego produktu, nie? W porównaniu do Europy.
Ale jednak samochody niemieckie by jeżdżą...
Przeżyły. Ale mieli pomysł, wzięli się i rzeczywiście dali radę. A teraz?
Bo w którym momencie popełnili błąd, przegapiając rewolucję technologiczną? Taką można tezę postawić?
No właśnie, no skąd to się bierze? To jest pytanie bardziej do socjologa. Dlaczego tak się dzieje, że na przykład... No podobnie jak mieliśmy tą sytuację, już nawiązałem taką do tej armii, do tego Wehrmachtu. Wszyscy nadal wierzyli w tą ideologię, która była przez nazistowskie Niemcy wtedy mocno, że tak powiem, w społeczeństwo wtłaczana i tak samo oni teraz w to wierzą. Wierzą w to, że wiatraki, fotowoltaika, że to zbawi świat. A najlepszy przykład to był taki wywiad tutaj z inżynierem, który pracował, wywiad w Radiu Wnet, który pracował w sieciach energetycznych niemieckich. To naprawdę, to był wywiad, który zrobił też na mnie takie wrażenie, że to się nie trzyma kupy, to musi runąć. No, a tam jest tak, że oni wierzą w to. Całe społeczeństwo.
Wierzą w wiatraki, wierzą w fotowoltaikę, ale jednocześnie nie przestają wierzyć w to, że węgiel jest czymś bardzo istotnym w całym procesie energetycznym. Wygląda na to, że to w Polsce tej wiary nie ma w to, że to węgiel jest źródłem energii dla naszego przemysłu i dla Rzeczpospolitej.
No, Polska ma bardzo duże zasoby węgla. to mamy więcej niż RPA na przykład, nie? A proszę zauważyć, jak...
No ale powoli przestajemy mieć górników i możliwości i zdolności do tego, żeby ten węgiel wykopywać na powierzchnię ziemi, tak jak straciliśmy zdolności do budowania dużych statków. Tak było w Stoczni Szczecińskiej, potem fachowcy wyjechali. Nie ma szkoły, nie można odrodzić przemysłu stoczniowego i po kolei przemysł samochodowy. No była fabryka na Żeraniu, nie ma fabryki, była fabryka w Tychach, nie ma fabryki. W związku z powyższym te kompetencje też Polska traci.
No traci. To pamiętam taki cytat z książki, jak to właśnie był jeden z pomysłodawców, już Dziopak, pan inżynier, który chciał sprowadzić do Polski produkcję samochodów. To były lata 60. i Gomułka do niego krzyczał, że po co jeździć autobusami. Tak jak teraz się mówi, nie? Masowy transport, autobusy. Wsiąść miały autobusy w pociągi. Ale właśnie o to chodziło, że jeżeli coś zaczynamy produkować, to społeczeństwo się politechnizuje. Każdy coś grzebie, coś i się to wszystko zaczyna wchodzić na nowe tory. Nawiązując jeszcze do przemysłu motoryzacyjnego, no proszę zauważyć, jak zamordowano, no, można powiedzieć, zlikwidowano ten pomysł Izery. To nie był ktoś, kto nie wczytał się w to, nie śledził rozwoju tego pomysłu, to może powiedzieć, no tak, elektryki tam z Chin i tak dalej. To naprawdę było zrobione wszystko z głową.
Czyli można było zrobić rzeczywiście polski samochód elektryczny?
No jak najbardziej tak, szczególnie jeżeli po drugiej stronie stał poważny partner technologiczny i finansowy, kapitałowy.
A dlaczego to się nie udało?
No jak to, dlaczego? No trzeba ratować przemysł niemiecki.
Cały czas to samo, cały czas ta sama doktryna, że mamy być tym źródłem mocy dla przemysłu, czy to niemieckiego, czy to francuskiego, czy może też chińskiego, bo w końcu, kiedy mówimy o wielkich tych farmach wiatrowych, no to tam na Bałtyku, no to tam udział przemysłu chińskiego jest bardzo istotny.
No zgadza się, no każdy chce zarobić i przysyła tam, tylko musimy popatrzeć na to właśnie, co się dzieje z wiatrakami. Ostatnio coś Trump wspominał, żeby pozamykać farmy na Morzu Północnym. Natomiast proszę zauważyć, mówimy o farmach wiatrowych na Bałtyku, a tymczasem szwedzkie Ministerstwo Obrony Narodowej mówi, że to zagraża bezpieczeństwu, nie? To jest też takie ciekawe pytanie do obecnego.
No to dobrze, właśnie. To okiem inżyniera w takim razie i kapitana jednocześnie. Czy jest coś, co mogłoby jakby z powrotem przywrócić Polsce drogę przemysłową, czyli rozwoju przemysłu, tak jak kiedyś pojmowaliśmy słowo przemysł, że budujemy to, budujemy tamto, od źródeł aż do produktu finalnego. Jest coś takiego?
No musimy mieć tanią energię. To jest klucz do wszystkiego. Tania energia to jest niestety nadal węgiel.
Odchodzimy od węgla. Taka jest doktryna Unii Europejskiej. Uciekamy.
No nie tylko doktryna Unii Europejskiej, ale widzieliśmy na przykład takie niepokojące nawet zarządów poprzedniej władzy, że jednak z tym węglem to nie, będziemy wygaszać. No to też jedna taka ciekawostka. No, bardzo mi się spodobała wypowiedź profesora Meissnera, że palenie węglem to jest jakbyśmy w kominku palili pieniędzmi. Mówimy o węglu kamiennym oczywiście, nie? Węgiel to jest niesamowity potencjał technologiczny, rozwojowy, ponieważ proszę zauważyć, od rakietki do Babintona do technologii kosmicznej mamy włókna węglowe. To jest niesamowite. Siedzimy na kupie forsy.
No i dlaczego my nie chcemy z tego skorzystać? Co stoi na przeszkodzie?
No bo dostaniemy dopłaty, pokrepią nam po plecach.
Czy tak. Myśli pan, że zamiast strategii rozwoju mamy...
Myślę, że brakuje jakiegoś szerszego horyzontu. Bardzo wielu publicystów też, zresztą niestety, a już nie wspominając o politykach, po prostu ten horyzont się kończy na krawędzi talerza.
Ale czyli pan, gdyby odpowiadał za polski przemysł, to co by pan rozpoczął po raz kolejny federowanie, poszukiwanie...
A jak się dzieje na przykład w takiej Australii?
A jak się dzieje?
No, kopią węgiel, spalają, klepią się po portfelach. Największy eksporter węglowodorów na świecie.
A Chiny? Elektrownie węglowe?
Też. Ale co ciekawe, na przykład Mitsubishi Heavy Industries w Australii ma elektrownię, palą węgiel, produkują wodór. i wożą tankowcami ten wodór do Japonii, żeby Japończyk miał świadomość, że jeździ czystym samochodem na wodór. No.
A źródło węgiel.
A źródło węgiel. I tak będzie jeszcze przez... No oczywiście, no, mając tak duży potencjał na przykład w węglu, to możemy też i po drodze przez te następne kilkadziesiąt lat rozwijać energetykę atomową. No nie po to Skłodowska, Kiry... Że tak powiem.
Bo to nie jest tak, że nie możemy rozwijać energetyki atomowej, tylko powinno być tak, że ta ewolucja rynkowa jest. To, co się opłaca, to robimy, a nie odwrotnie. Tak? Robimy coś, zastępujemy coś, jeszcze nie mamy do zastąpienia tego czegoś, a już uważamy, że tego czegoś pierwszego, no, czyli węgla, nie powinno być.
No, oczywiście, no, jeżeli tylko musimy popatrzeć na to tak, że musimy wdrażać technologię, a nie ideologię. Bo jeżeli wdrażamy albo chcemy sprzedawać ideologię, tak jak to się stało na przykład w przypadku Niemiec, no to się kończy katastrofą.